Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Paweł Pasierbek i Krzysztof Ołdakowski.
Do modlitwy za sędziów, aby byli uczciwi, zachęca Ojciec Święty.
Papież przyjął na audiencji Władimira Putina w centrum rozmów sprawy pokoju. Jutro przyjadą do Watykanu biskupi ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
Chrzty dorosłych ubogacają kościół we Francji. Poznając historię ich nawróceń, widzimy, że Duch Święty działa w sercu człowieka, mówi arcybiskup Georges Pontier.
Witamy Państwa 4 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Do modlitwy o uczciwość w wymiarze sprawiedliwości zachęca Franciszek w intencji papieskiej sieci modlitwy na lipiec. Papież wskazał, że sędziowie powinni być jak Jezus i nigdy nie negocjować prawdy.
Sędziowie są odpowiedzialni za decyzje, które mają wpływ na prawa i mienie osób. Ich niezależność pozwala zachować dystans wobec faworyzowania i nacisków mogących wypaczyć decyzje, które muszą podjąć. Sędziowie powinni pójść za przykładem Jezusa, który nigdy nie negocjuje prawdy. Módlmy się, aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
Wydarzeniem dnia w Watykanie jest dziś wizyta rosyjskiego przywódcy. Władimir Putin jest tu już po raz szósty. Po raz trzeci rozmawia z Franciszkiem. Na spotkanie z papieżem przybył z niemal godzinnym opóźnieniem.
Audiencja dla prezydenta Rosji cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. Dla wszystkich bowiem jest oczywista rola Putina na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza w konfliktach we wschodniej Ukrainie, w Syrii i Libii. Jak zapowiadano jeszcze przed jego wizytą w Watykanie, to właśnie sprawa pokoju miała być głównym przedmiotem rozmów rosyjskiego przywódcy z Ojcem Świętym, watykańskim sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji. Warto przypomnieć, że jutro na zaproszenie papieża przyjeżdżają do Watykanu biskupi ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
UNICEF przypomina o skutkach trwających wciąż walk we wschodniej Ukrainie. W wydanym dziś komunikacie jest mowa o zagrożonym systemie wodno-kanalizacyjnym. Tylko w ubiegłym tygodniu został on uszkodzony 5-krotnie. Zagrożonych jest ponad 3 miliony ludzi, w tym 500 000 dzieci.
W ubiegłą sobotę w okolicach Gorłówki w wyniku eksplozji został uszkodzony wodociąg, który zaopatruje w wodę 3 miliony ludzi po obu stronach frontu. Tego samego dnia ostrzelana została stacja pomp koło Wasyliwki.
Przytaczając te fakty, UNICEF po raz kolejny wzywa do zaprzestania ataków na infrastrukturę cywilną i do zapewnienia bezpieczeństwa ich pracownikom. Przypomina zarazem, że tylko w tym roku instalacje wodno-kanalizacyjne zostały uszkodzone już 58 razy, a mieszkańcy regionu byli pozbawieni wody w sumie przez 29 dni. Od początku rosyjskiej agresji zginęło 9 pracowników wodociągów, w tym 3 w tym roku.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez nuncjusza apostolskiego w Hiszpanii. W ostatnim wywiadzie dla prasy arcybiskup Renzo Frattini skrytykował hiszpański rząd za starania o ekshumację generała Franco, który aktualnie jest pochowany w mauzoleum ofiar wojny domowej.
Zdaniem watykańskiego dyplomaty działania władz przyniosły skutek odwrotny od zamierzonego. Sprawiły, że został on niejako wskrzeszony na nowo i o Franka znów zaczęto się spierać. Notowano także wzmożony napływ ludzi do jego grobu. Dawny dyktator znów dzieli Hiszpanię, powiedział arcybiskup Frattini. Przypomniał, że postawa Watykanu w tej sprawie jest neutralna. Jest to spór między rodziną generała i hiszpańską władzą. Jego jednak zdaniem złym rozwiązaniem byłoby przeniesienie szczątków generała do katedry Almudena w centrum Madrytu, bo mogłoby to oznaczać, że do nowego grobu będą ściągać rzesze pielgrzymów. Arcybiskup Frattini przypomniał, że zdania Hiszpanów na temat generała Franco są podzielone. Dla jednych był on dyktatorem, dla innych wyzwolicielem Hiszpanii z wojny domowej.
Wiemy, jak umiera Vincent Lambert. Po konsultacjach z lekarzami francuski dziennik La Croix szczegółowo opisuje, na czym polega procedura zaprzestania podawania pacjentowi pożywienia i wody.
Procedura ta została zastosowana w stosunku do Lamberta już przedwczoraj. 42-letni mężczyzna po wypadku na motorze znajduje się w stanie minimalnej świadomości. Na wniosek żony i lekarzy, wbrew prośbom rodziców, którzy chcieli go przenieść do ośrodka opieki, francuski wymiar sprawiedliwości wydał zgodę na jego uśmiercenie.
Już we wtorek pacjent został całkowicie odcięty od pożywienia i wody. Zapewniona ma mu być jednak zwyczajna opieka lekarska i terapia paliatywna. Lekarz nie może przeciwstawiać się śmierci, ale jego priorytetem jest uśmierzenie fizycznego i psychicznego cierpienia pacjenta. W sposób szczególny ma się zatroszczyć o usta umierającego, aby nie czuł pragnienia. Poczucie głodu powinno zniknąć po kilku godzinach. Pozbawiony pożywienia organizm będzie czerpał energię ze swych rezerw, prowadząc do radykalnego wychudzenia, co często jest szokiem dla najbliższych. Pacjent powinien umrzeć z pragnienia po kilku dniach od rozpoczęcia procedury. Pojawi się bowiem niewydolność nerek, która spowoduje zatrzymanie pracy istotnych dla życia organów, w tym serca. Aby mieć 100% pewność, że Vincent Lambert nie cierpi, są mu podawane środki przeciwbólowe.
We Włoszech kolejny rok z rzędu ubyło mieszkańców i noworodków. Jak podał Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku pobito kolejny negatywny rekord. Urodziło się zaledwie 439 tysięcy dzieci, najmniej od kiedy istnieją Zjednoczone Włochy. W ciągu jednego roku liczba noworodków spadła o 4%.
Włochy cierpią już dzisiaj na skutek wtórnego niżu demograficznego. W wieku rozrodczym są bowiem kobiety, które urodziły się w latach 70. kiedy to Włoszki przestały rodzić dzieci. Dlatego potencjalnych matek jest dzisiaj mniej i tego nie da się już zmienić.
We Włoszech przybywa natomiast zgonów. Co roku więcej Włochów umiera niż się rodzi. W roku 2018 ta różnica wynosiła 193 tysiące. W konsekwencji zmniejsza się liczba obywateli. Od 2014 roku Włochy straciły 677 tysięcy mieszkańców, czyli odpowiednik Palermo, największego miasta Sycylii. Gdyby nie napływ migrantów, ubytek ten wyniósłby 1 300 tysięcy.
Jak podkreślił ksiądz Paolo Gentili, odpowiedzialny w Episkopacie Włoch za duszpasterstwo rodzin, dane te źle rzutują na przyszłość kraju, a zwłaszcza młodych pokoleń, które poniosą główny ciężar tych przemian. Jego zdaniem zdumiewające jest przy tym, że włoskie państwo nie wyciąga z tych procesów żadnych wniosków. Od lat nie są podejmowane żadne działania, które wspierałyby rodziny i zachęcały do rodzenia dzieci, mówi ksiądz Gentili.
Potrzeba kompletnej przemiany sposobu myślenia. Dziś mieć dziecko to sprawa czysto prywatna. Nie dostrzega się, jakie ma to znaczenie dla społeczeństwa i dlatego nie wspiera się rodzin. Za wszystko płacą rodzice. Nie uznaje się faktu, że to dziecko służy całemu społeczeństwu, jest jego przyszłością, a ci, którzy nie otwierają się na życie i nie ponoszą tego kosztów, nie służą rozwojowi naszego kraju. Dziecko wydaje się wręcz problemem, a tymczasem jest ono darem dla całego społeczeństwa i wszyscy powinni je wspomagać. Widzimy, że inni, na przykład Francja, Niemcy, niektóre kraje Europy Wschodniej, bardzo inwestują dziś w dzieci. Włochy tymczasem ograniczają się niemalże do pomocy charytatywnej, wspierając tylko tych o najniższych dochodach. Tymczasem ważne jest, aby wszystkim, niezależnie od dochodów, umożliwić posiadanie dwojga, trojga czy nawet czworga dzieci. O tym marzymy.
Miejsce narodzenia Jezusa w Betlejem, wpisane w 2012 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zostało skreślone z listy zagrożonego dziedzictwa ludzkości.
Dzięki wysokiej jakości prac konserwatorskich, jakim został poddany dach, zewnętrzna fasada, mozaiki oraz drzwi, które zostały uszkodzone na skutek działań wody, Kościół Narodzenia Pańskiego w Betlejem i jego otoczenie nie jest już na liście obiektów szczególnie zagrożonych.
Już od II wieku uznawano je za miejsce, gdzie urodził się Jezus. W 339 roku z inicjatywy cesarza Konstantyna wybudowano na nim kościół, który został przebudowany w VI wieku. Świadkiem tamtych czasów jest zachowana do dziś wartościowa mozaika podłogowa. W skład tego miejsca wchodzą dziś także konwenty i kościoły łacińskie, grecko-prawosławne i ormiańskie, a także ogrody i szlak pielgrzymkowy.
Mężczyzna, który w Montrealu rzucił się z nożem na kapłana odprawiającego mszę, nie będzie odpowiadał za swe czyny. Kanadyjski wymiar sprawiedliwości uznał wczoraj, że jest on niepoczytalny. Pozostanie pod opieką psychiatrów. Ma zakaz wchodzenia do kościoła, w którym dokonał ataku. Nie może się też kontaktować ze swą ofiarą.
Do zdarzenia doszło 22 marca w sanktuarium świętego Józefa na zboczu góry Mont Royal. Nożownik miał słyszeć głosy, które kazały mu zabić kapłana. 77-letni ojciec Claude Gru cudem uniknął śmierci. Podczas ataku z trudnych do wytłumaczenia przyczyn złamało się 30-centymetrowe ostrze noża, z którym Vlad Christian Eremia rzucił się na kapłana. Zadane mu rany okazały się powierzchowne i ksiądz Gru szybko wrócił do pracy w sanktuarium świętego Józefa, którego jest rektorem.
W perspektywie przyszłego synodu biskupów oczy świata zwrócone są teraz szczególnie na region panamazoński, stwierdził podsekretarz dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Ksiądz Secundo Muñoz zaznaczył, że od wielu lat projekty pomocowe finansuje tam Fundacja Populorum Progressio, powołana do życia przez papieża Jana Pawła II. Wśród nich wymienia się projekty dotyczące poprawy warunków sanitarnych, dzieła edukacyjne, a także wsparcie małych przedsiębiorstw.
138 projektów rozwojowych w 17 krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów to zasięg działalności zarysowany przez fundację podczas ostatniego spotkania w stolicy Kolumbii w Bogocie. Nowe programy na rzecz najuboższych ludów przewidują wsparcie wzrostu produkcji rolnej i rzemieślniczej oraz obrotu handlowego, a także rozwój małych przedsiębiorstw, mówi ksiądz Segundo Muñoz.
To kropla w morzu potrzeb. Nie jest możliwe, aby w ciągu 25 lat rozwiązać wszystkie problemy za pośrednictwem tych projektów. Świadczy to jednak o wielkim znaczeniu, jakie od długiego czasu Ojciec Święty przywiązuje do tego regionu. Szczególnie teraz uwaga zwrócona jest w stronę Amazonii oraz całej Ameryki Południowej. Przy wyborze projektów mamy szeroki zakres zainteresowań. Fundacja zajmuje się przede wszystkim ludami tubylczymi, Afroamerykanami oraz mieszkańcami wiosek. Ta wrażliwość znajduje się u źródeł powstania fundacji i to określa cel jej działania.
Dorośli, którzy we Francji proszą o chrzest lub po latach wracają do kościoła, są ubogaceniem naszych wspólnot. To prawdziwy dar Ducha Świętego, uważa arcybiskup Georges Pontier. Od ubiegłego poniedziałku nie jest on już przewodniczącym Episkopatu Francji. Ze względu na wiek przygotowuje się też do zakończenia biskupiej posługi w Marsylii. Choć papież jeszcze nie przyjął jego rezygnacji, to w ubiegłą niedzielę odprawił już pożegnalną mszę dziękczynną w marsylskiej katedrze.
Arcybiskup Pontier przyznał, że jednym z jego priorytetów była troska o odpowiednie przyjęcie ludzi nawróconych, którzy rozpoczynają proces katechumenatu, albo tych, którzy choć ochrzczeni w dzieciństwie, zagubili swoją wiarę i teraz ponownie chcą poznać Chrystusa. Metropolita Marsylii zaznaczył, że te nawrócenia nie są efektem ewangelizacyjnych starań Kościoła. Oni zostali nam dani, to Duch Święty działa w sercach ludzi, mówi arcybiskup Pontier. Przyznaje, że jako biskup otrzymuje od nich listy i osobiście na nie odpowiada. Oni opowiadają mu swoją historię, a on pomaga im odkryć znaki obecności Boga w ich życiu. Tym się karmię jako biskup. Ja nie tylko wierzę w obecność Ducha, ja widzę, jak on działa, dodał ustępujący metropolita Marsylii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.